Chciałem, abyśmy przeczytali dzisiaj fragment Słowa Bożego, w zasadzie więcej fragmentów będziemy cytowali też i w innych miejscach będziemy zaglądali do Słowa Bożego, ale zagadnienie jest bardzo ważne, dlatego też czytajmy z Objawienia Jana 10 rozdział, 11 wersetów wprawdzie ma, ale jeszcze więcej będziemy cytować. Objawienie Jana, rozdział 10, nie podaję strony, bo to jest ostatnia księga Biblii, łatwo znaleźć. I widziałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia. A w ręku swoim miał otwartą książeczkę i postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie i krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa, a na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów, a gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał: idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, aby mi dał książeczkę. A on rzecze do mnie: weź i zjedz ją, gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód. A gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości. Powiedziano mi: musisz znowu prorokować o wielu ludach, narodach, językach i królach. Kochani, słowo, które czytamy, jest bardzo ważnym słowem i w czasach, w których my żyjemy, objawienie Jana będzie taką bazą nauczania w zborach. Wiedzmy o tym, przychodzi ten czas. Będziemy znali coraz więcej tajemnic ukrytych w słowie objawienia Jana. Będzie coraz więcej rzeczy jasnych i bardzo wyraźnie widocznych. Dlatego też musimy się przygotować na ten czas, przygotować na ten okres, w którym Bóg będzie objawiał coraz więcej. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że Pan niczego nie czyni, zanim objawi tego wszystkiego przez sługi swoje proroków. I to jest niezwykle ważne i niezwykłe zagadnienie, abyśmy o tym wiedzieli. Siódmy werset. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie, zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. W księdze Amosa w 3 rozdziale, w 7 wersecie jest powiedziane: zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic. Nie czyni nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Zachariasza 1 rozdział 6 werset mówi: moje słowa i postanowienia, które przekazałem poprzez moje sługi proroków, czyż nie wypełniły się na waszych ojcach? Dlatego nawrócili się i powiedzieli: jak Pan zastępów zamierzał nam uczynić zgodnie z naszym postępowaniem i czynami naszymi, tak też nam uczynił. W księdze Daniela w 9 rozdziale, w 6 wersecie i w 10 wersecie czytamy: nie słuchaliśmy Twoich sług proroków, przemawiających w Twoim imieniu do naszych królów i książąt, do naszych ojców, do wszystkich mieszkańców tego kraju. Nie słuchaliśmy głosów Pana i Boga naszego, nie przestrzegaliśmy Jego praw, które nam przykazywał przez swoje sługi proroków. I w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, 22, 23 wersecie jest powiedziane: wszak Mojżesz powiedział: proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Kochani, czas, który ludzie żyją na ziemi, przez cały ten okres, kiedy ludzkość na ziemię została zesłana, kiedy Bóg posadził, umieścił, ugruntował, zasadził człowieka na ziemi, kiedy uczynił ziemię dla niego poddaną, kiedy człowiek zaczął funkcjonować na tej ziemi, to Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi: Bóg cały czas posyła swoich proroków. posyła swoich proroków. Możecie powiedzieć, a jak to było kiedyś, kiedy jeszcze zakonu nie było, o Henochu. Jest powiedziane i chwała Bogu, że mamy taką księgę Jakuba, w której jest to wyraźnie, Judy, przepraszam, której jest wyraźnie podkreślone, że Henoch był jednym z proroków. A więc od samego początku Bóg posyłał swoje sługi, proroków, ażeby ludzi czegoś nauczyć, coś pokazać, coś wskazać, ażeby poszli we właściwym kierunku. Cały czas przemawiał do ludzi, cały czas mówił do Abrahama. Pamiętamy, jak Bóg przemawiał do Abrahama, jak mówił i tłumaczył wszystko, mówił do Noego, jak mówił do wszystkich innych, tych, którzy szukali jakiejś społeczności z Bogiem. I kiedy ludzie szukali społeczności z Bogiem, Bóg pewne rzeczy zaczął objawiać. I Słowo Boże wyraźnie nam mówi, tak jak w tej księdze Amosa czytaliśmy, zaiste, nie czyni wszechmogący Pan nic. Nic nie uczyni, zanim nie uprzedzi. Nic nie uczyni, zanim nie przestrzeże. Zanim nie pokaże, zanim nie objawi. Kochani, czas, w którym my żyjemy, jest czasem, w którym objawienie i Boży nakaz i Boże wskazówki już nie będą przychodziły przez pojedynczych jakichś proroków, którzy będą objawieni przez Boga jako ci, którzy przynoszą prawdę Bożą. Ale Słowo Boże mówi, jest to wyraźnie powiedziane, że w dniach ostatecznych, w księdze Joela jest to powiedziane, wyleję mojego ducha na które ciało? Jedno, dwa, trzy, na ciebie, na mnie, na innych nie? Na wszelkie ciało. I co będą robić? I będą prorokować. I będą mieli sny. I będą mieli widzenia. Po co to wszystko przyjdzie? Wszyscy ludzie będą musieli być ostrzeżeni. Wszyscy ludzie będą musieli mieć wskazówki. Możemy powiedzieć, no dobrze, ale jak te rzeczy zaczną przychodzić, no to przecież zaczną dotykać tych też i dzieci Boże. Będą dotykać też i tych, którzy zaufali Bogu. O nie, nie, kochani, nic z tych rzeczy. Będziemy zaglądali do Słowa Bożego i zobaczymy, jak Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, na przykład w 9 rozdziale, w 4 wersecie. Powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. Zwróćmy uwagę. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, będzie dotknięte to, będzie dotknięte to, będzie dotknięte tamto. To zachowam, tamto zachowam, ale przede wszystkim dotknę ludzi. I to będę tak dotykać ludzi, że oni będą cierpieli, a nie będą mogli umrzeć. Ale nie będzie to dotykać dzieci Bożych. Zwróćmy na to uwagę. Słowo Boże wyraźnie mówi, to nie w jednym miejscu, że dzieci Boże nie są przeznaczone na gniew. Nie są przeznaczone na gniew. Na gniew przeznaczone jest wszystko to, co sprzeciwia się woli Bożej. Dlatego też dzisiaj na ten temat mówimy. Bo musimy wiedzieć, jak żyć, jak postępować, abyśmy się nie sprzeciwiali woli Bożej. Jaka ta wola Boża jest? Co Bóg chce swoim dzieciom objawić? Księga Objawienia Jana jest taką ciekawą bardzo księgą. I tak jakbyśmy przez przekrój całej księgi spojrzeli, są takie trzy bardzo ważne obrazy, które Księga Objawienia Jana pokazuje. Najpierw pokazuje pieczęcie, pamiętacie, łamane są poszczególne pieczęcie i są pewne wydarzenia. Dalej, w dalszej części jest pokazanych 7 trąb. Najpierw 7 pieczęci, później 7 trąb, które po kolei, kiedy trąbią, to pewne wydarzenia mają miejsce. I wreszcie, na koniec, jest jeszcze pokazane 7 czasz, które są wylewane na wszystko, co jest dookoła, na wszelkie Boże stworzenie. I Słowo Boże mówi, że czasze te to są czasze gniewu Bożego. I teraz zobaczmy. Pieczęcie, trąby i czasze. I taki jest ogólny obraz, zarys, szkic objawienia Jana. Czy one w jakiś sposób po kolei się odbywają, że najpierw są pieczęcie, później są trąby, a później są czasze? Nie, kochani, tak się to nie odbywa. One po prostu pokazują inne rzeczy. Na co innego Bóg zwraca ludzką uwagę? A więc pieczęcie i trąby w zasadzie się trochę zazębiają i jakby pokazują częściowo podobny okres czasu. Natomiast czasze to jest jakby oddzielne wydarzenie, które ma miejsce w sumie po zakończeniu się trąb. I teraz patrzmy. Pieczęcie pokazują nam na wszystkie wydarzenia, jakie mają miejsce, nie tylko te wydarzenia, które będą miały miejsce, ale też te wydarzenia, które już minęły. Niektóre z nich już minęły. I one pokazują obraz od strony tego, w jaki sposób będzie to dotykało Ziemię i w którym miejscu mniej więcej będą przebywały wszystkie dzieci Boże. Co będzie dotykać dzieci Bożych, a co nie będzie dotykać. Natomiast kiedy mówimy o czasach, tak jak Słowo Boże w objawieniu Jana nam wyraźnie mówi, kiedy już jest przejście do czasz wylewanych gniewu Bożego, to tam już jest pokazane od samego początku, jak czytamy, i pewne wydarzenia te związane z wylewaniem kolejnych czasz mają miejsce, to już przy pierwszej czaszy zauważamy, że dzieci Bożych na ziemi już nie ma. Po prostu nie ma. Kiedy odbywają się te trąby, to jeszcze w tym momencie pewne rzeczy wskazują, jakby jeszcze w jakimś okresie kolejnych trąb, jeszcze jakby dzieci Boże gdzieś tam znajdują się. Natomiast kiedy są już czasze, dzieci Bożych na ziemi już nie ma. Są to wydarzenia, które przychodzą już później i które objawiają nam wypełniający się sąd Boży. Chociaż w zasadzie już siódma trąba pokazuje nam sąd Boży. Chcę, abyśmy to dobrze wiedzieli. Siódma trąba pokazuje nam już sąd Boży. Ona nie mówi o kolejnych wydarzeniach, które tutaj miały miejsce. I tak, kiedy patrzymy od rozdziału już ósmego, od samego początku rozdziału ósmego, drugi werset mówi: i widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im siedem trąb. Każdy z aniołów dostał trąbę. Od Boga dostał trąbę. A żeby kiedy na tej trąbie zacznie grać, miały miejsce pewne wydarzenia. I tak pierwsza trąba, kiedy się odzywa w siódmym wersecie, zatrąbił pierwszy i powstał grad, ogień przemieszane z krwią i zostały rzucone na ziemię i spłonęła 1/3 ziemi, spłonęła też 1/3 drzew i spłonęła wszystka zielona trawa. Czy to wydarzenie miało już miejsce? Odpowiedzcie mi. Miało to miejsce? Widzieliście coś takiego? Coś takiego w dzienniku było pokazane? A więc nie. Więc zwróćmy uwagę, te trąby, które nam są tutaj pokazane, to są wydarzenia, które będą nadchodzić. Wydarzenia będą nadchodzić. Cały świat jest przygotowywany do tego, ażeby te wydarzenia zaczęły się dziać. Pewne rzeczy są jakby oznaką i przygotowaniem ludzi na to, że to będzie miało miejsce. Kochani, czy to jest w ogóle możliwe, żeby coś uderzyło w ziemię, żeby 1/3 ziemi spłonęła, żeby spłonęła 1/3 drzew i wszystka zielona trawa? Czy to jest w ogóle możliwe? No przecież nic takiego się nie dzieje, prawda? Pierwsza oznaka, przez którą Bóg ostrzega wyraźnie i pokazuje, to jest głos Boży. Bardzo wyraźnie Bóg pokazuje, że pewne rzeczy są przygotowywane. Ziemia i wszystko dookoła jest przygotowywane do wystąpienia pewnych rzeczy, które będą miały miejsce. To, co się działo w Japonii, jest zapowiedzią tego. Ludzie, uważajcie, bo to nie jest już coś zwyczajnego, co zwykle się dzieje. My na przykład wiemy, że jesienią, kiedy przybliża się jesień, zaczynają się tornada i bardzo silne wiatry w Ameryce Północnej, prawda? To wszystko wiemy. To od wieków tak było. Po prostu tak było. Tak już jest. Tak się dzieje. I ludzie są na to przygotowani. Ale to, co się stało tam, blisko Japonii, jest wydarzeniem, przez które Bóg chce powiedzieć: słuchajcie, są rzeczy normalne, które cyklicznie się odbywają. Są rzeczy takie jak lato, jak jesień, jak zima, jak wiosna. Prawda? Wszystkie te wydarzenia mają miejsce i wy jesteście do tego przyzwyczajeni. Przyzwyczajeni jesteście, że są żniwa. Przyzwyczajeni jesteście, że w sadach zbiera się plony. Przyzwyczajeni jesteście do tego, że pewne rzeczy się dzieją i one się odbywają od wieków cyklicznie. Ale przygotujcie się teraz na rzeczy niecykliczne, na rzeczy, które spotkają ziemię i wszystko, co na niej, z powodu sądu Bożego, z powodu gniewu, jaki na siebie ściągnęli ludzie. Kochani, to samo działo się z narodem izraelskim i to wszystko, co się działo z narodem izraelskim, jest dla nas obrazem tego, abyśmy widzieli na przykładzie narodu izraelskiego, jak wszystkie sprawy dotyczą całej ludzkości. Żebyśmy zobaczyli, że jak naród izraelski ma pełne błogosławieństwo, pełną łaskę, pełny wybór przez Boga, pełne oznaczenie przez Boga jako lud wybrany, jako lud najważniejszy spośród wszystkich. W momencie, kiedy stają się nieposłuszni, co się dzieje? Idą do niewoli, giną, zabijani są, zwyciężają nad nimi, stają się niewolnikami, prawda? Pewne rzeczy mają miejsce i to dotyczy, wiecie kogo? Narodu wybranego. To nie dotyczy pogan, to dotyczy narodu wybranego. To nie dotyczy tych, którzy służą innym bogom, którzy nie znają prawdziwego Boga. To dotyczy ludzi wybranych. I my jako dzieci Boże, kochani, jako chrześcijanie, jako ludzi zbawieni przez Jezusa Chrystusa, czasami mówimy, a wszystko to mnie nie dotyczy. Wszystko to dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Zwracam uwagę, że rzeczy, które były nieszczęściem, dotykały lud wybrany. A więc nie dziwmy się, jeśli coś będzie spadać na ten świat i będzie dotykać ten świat, a my nie będziemy posłuszni Bogu, to wtedy dotknie to też i dotknie też i nas. Dlatego, kochani, zwróćmy uwagę, abyśmy naśladowali wszystko to, co Pan przez Ducha swojego Świętego powiedział dla ludzi. Zobaczmy, spada coś na ziemię, 1/3 ziemi, nie wiem, odrywa się, w każdym razie jest zniszczona. Drugi anioł, gdy zatrąbił, coś jakby wielka góra, ziejąca ogniem, zostało wrzucone do morza, a 1/3 morza zmieniła się w krew. 1/3 zwierząt żyjących w morzu zginęła, a 1/3 okrętów uległa zniszczeniu. Patrzcie, coś uderza ponownie w ziemię. Coś ponownie się dzieje i coś ponownie niszczy. Wprawdzie nie odpada kawałek ziemi, ale wpada coś do oceanu. I ponieważ wpada to do oceanu, 1/3 wszystkich wód w oceanach zostaje zatruta i 1/3 wszystkich zwierząt ginie w morzu. A więc pomyślmy, zasoby połowowe już są ograniczone bardzo, a będzie zniszczona 1/3 wszystkich zasobów całej kuli ziemskiej. Do tego wszystkiego trafi to w takim momencie w ocean, że będzie 1/3 okrętów zniszczona. Zupełnie zniszczona. Te rzeczy nadchodzą. Dlatego, kochani, my mamy się przygotować w odpowiedni sposób na Boże działanie jako dzieci Boże, aby nas to nie dotknęło. Aby nas to nie spotkało. Kochani, teoretycznie zakładając, 1/3 okrętów to może uderzyć też w jakiś okręt, na którym będą dzieci Boże, prawda? Ale Bóg, ostrzegając wcześniej, Słowo Boże mówi, niczego nie uczyni, zanim nie ostrzeże. Jeśli ostrzeże ciebie, nie wsiadaj na ten okręt, bo on zatonie. A ty nie posłuchasz i wsiądziesz, to co? No zatoniesz oczywiście. Ale jeśli Bóg ciebie ostrzeże i powie, nie wsiadaj na ten okręt, bo ten okręt zatonie i ty powiesz, nie będę wsiadał na ten okręt, bo on zatonie. Jeszcze innym powiem, ale inni albo posłuchają ciebie, albo nie. I teraz przypomnijmy sobie sytuację, kiedy Noe przemawiał do ludzi, kiedy Bóg go ostrzegł, że zatonie I on nawoływał ludzi, ile lat? Ile lat nawoływał ludzi, żeby weszli do niego do arki, a żeby razem z nim popłynęli? Pomogło to? Czy wsiadła chociaż jedna osoba? Nikt nie posłuchał. Nikt nie posłuchał. Tylko jego rodzina weszła do arki. Ani jedna osoba nie posłuchała. I teraz zwróćmy uwagę. Słowo Boże nas będzie ostrzegać i my, najważniejsze z tego wszystkiego jest, abyśmy my posłuchali. Jestem dzieckiem Bożym, jestem uczulony na Boży głos, jestem uczulony na Boże wołanie, dlatego na wszystkie dzieci Boże przyjdzie Duch Święty. Wszystkie dzieci Boże będą miały albo widzenia, albo sny, albo słowa prorocze. Będą miały. My będziemy jeden drugiemu prorokować i wreszcie nie będzie można rozeznać, co jest prawdziwe słowo prorocze, a co jest fałszywe słowo prorocze. Prawda? Będzie problem, żeby to rozpoznać. Nie siadaj na rower, bo tym rowerem trafisz gdzieś tam na szosie, przejadą ciebie. Jedziesz rowerem, przejechałeś do domu, nic się nie wydarzyło. I teraz co z tym proroctwem? A więc kochani, dlatego Słowo Boże mówi, abyśmy blisko Boga chodzili. Abyśmy nie chodzili w marzeniach, z głowami w chmurach, abyśmy chodzili realnie, stąpali po realnej ziemi. Twardo po ziemi stąpali, ale w imieniu Boga Wszechmogącego. Abyśmy naprawdę mieli rozeznanie i abyśmy nigdy nie odłożyli Pisma Świętego na bok. Abyśmy nigdy go na bok nie odłożyli. Słowo Boże jest dla nas fundamentem i stąd będzie wypływać Boże poznanie. Stąd będzie wypływać Boże ostrzeżenie. Ono będzie wypływać z Pisma Świętego. I wszystko, cokolwiek będzie nam objawione, będzie zgadzać się z Pismem Świętym. To się wszystko będzie zgadzać z każdym szczegółem. Tak mówi Pismo Święte. Dlatego bądźmy zdani na Pana i zdani na Jego Słowa, a obroni nas. A obroni nas, a nie dopuści, żeby cokolwiek złego się z nami stało. A jeśli nawet cokolwiek na nas przyjdzie, to z pokuszeniem da i wyjście. Pamiętajcie, da i wyjście. Jeśli coś Bóg dopuszcza, a coś się nie dzieje pod wpływem gniewu Bożego, tylko dzieje się, ponieważ Bóg chce nas doświadczyć, czy aby na pewno słuchamy Jego głosu. Kochani, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, naród izraelski był doświadczany, bo Bóg chciał zobaczyć, jacy oni są. Czy będą słuchać, czy nie będą słuchać. Czy będą chcieli iść Jego drogami, czy nie będą chcieli iść Jego drogami. Kochani, my też jesteśmy postawieni przez Boga na jakiś tam okres czasu prób i doświadczeń. I Bóg nas będzie doświadczał. Wejdziemy do odpocznienia jak najbardziej, ale póki jeszcze nie weszliśmy do odpocznienia, jest czas doświadczania, jest czas próbowania, jest czas przesiewania. Pamiętajmy o tym. I teraz się okaże, jakimi jesteśmy. Jak zgrzeszyłeś, to gdzie idziesz? Uciekasz od Boga? Idziesz do Boga, prawda? No to jest właściwa postawa. To jest właściwa postawa. A później dochodzisz do takiej postawy, że nie grzeszysz, że nie chcesz grzeszyć, że nie chcesz przykrości wyrządzać swojemu Ojcu Niebiańskiego. Tak mi mówi Pismo Święte. I tak to właśnie będziemy czynili. Kiedy trzeci anioł zatrąbił, jest powiedziane, spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód, a imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. Zobaczmy jeszcze jeden taki jakby atak. Atak przychodzi taki wyraźny, wyrazisty. I ten atak powoduje, że jedna trzecia wszystkich rzek zostaje zatruta. Jedna trzecia wszystkich źródeł. I to nie będzie zatrucie takie, że on niesmaczna woda, tylko będzie woda w posmaku gorzkości, ale jednocześnie zabijająca, trująca. A więc spadnie coś takiego, że zostaną zatrute wody, które służą do spożywania. Pomyślmy, jedna trzecia zasobów wód na ziemi nie będzie nadawała się do picia. A więc powiem szczerze, to nie jest takie ciekawe. Nawet jeśli by zwiększono produkcję tych wód w butelkach, prawda, i z innego rejonu by przywozili, to i tak wiele osób umrze z pragnienia. Nie będą mieli w ogóle co pić. Zupełnie wykupią we wszystkich sklepach wszelką wodę, nie będzie już w ogóle nic do picia. A człowiek bez picia wytrzymuje 2 miesiące, 3 miesiące, rok. Ile wytrzymuje? Tak od 3 do 7 dni. Kto mocniejszy, to do 7 dni wytrzyma. Tam są jeszcze takie metody inne, żeby jakoś jeszcze trochę przeżyć, ale nie bardzo smakowite. Dlatego nie zachęcam do tego. Ale to jest realne. To jest naprawdę realne. I teraz patrząc na ten obraz, przypomnijcie sobie na studnię. Jezusa siedzącego przy studni i Samarytankę przychodzącą czerpać wody. A Jezus Chrystus w rozmowie co powiedział? Ja jestem w stanie sprawić, ażeby z ciebie wytrysnęła woda i wytryskała ku żywotowi wiecznemu. Możecie powiedzieć, no tak, ale to duchowych rzeczy dotyczy. Tak, tak. Wszystko dotyczy duchowych rzeczy. A skała, która towarzyszyła Izraelitom na pustyni, to jak się nazywała? Granit, krzemień? Jezus Chrystus. A wiecie, że Bóg był w stanie na pustyni wyprowadzić duchową wodę i ponieważ ludzie popatrzyli na tą duchową wodę, no to już im się pić nie chciało. Tak to było? Duchowa skała, która im towarzyszyła, to był Jezus Chrystus. Ale Jezus Chrystus realnie wyprowadzał ze skały wodę. I to czystą wodę. A kiedy trafili gdzieś do jakiegoś gorzkiego źródła w Mara, to co Jezus Chrystus uczynił? Oczyścił tą wodę i nadawała się do picia. Dlatego, kochani, musimy zacząć nauczyć się spolegać na Pana. Spolegać na Boga. Kochani, te wszystkie różne kłopoty, które na nas przychodzą, służą dokładnie temu, abyśmy nauczyli się żyć w spoleganiu na Boga. Abyśmy się nauczyli żyć, że nie realne rzeczy życiowe, te zwykłe, świeckie, które fizycznie dotykamy naszymi rękami, po których chodzimy naszymi stopami, ale odpowiedzialność przed Bogiem i spoleganie na Nim powoduje, że człowiek przeżyje. Człowiek przeżyje. I jest w stanie przeżyć w najcięższych, najgorszych okolicznościach w zwycięstwie i w łasce Bożej. Kochani, różne choroby, które na nas przychodzą, a przy których lekarze bardzo często rozkładają ręce, kto ma możliwość zareagować wtedy? Jezus Chrystus. I dlatego Bóg chce nauczyć nas, podając nam jednocześnie takie podtrzymanie w rodzaju lekarzy, którzy się nami zajmują, ale główną rolę w naszym zdrowieniu odgrywają nie lekarze, tylko Jezus Chrystus. Podaje nam, żebyśmy nie byli zdani tak na pustkę jak Abraham, że nie miał nikogo, a ufał tylko Bogu i nie dał się ze swojego mocnego stanowiska wyprzeć. Kochani, nie każdy tak potrafi. Pomyślmy, w całym Piśmie Świętym jest wymieniony jeden człowiek, który tak ufał Bogu. Abraham. Na całą historię ludzkości był tylko jeden taki, który tak ufał Bogu. I jego jednego jako przykład Bóg przyprowadza do wszystkich ludzi, pokazuje, patrzcie na Abrahama, patrzcie na Abrahama. Bóg jest Bogiem, czyim? Abrahama, Izaaka i Jakuba, prawda? Kto jest na pierwszym miejscu? Abraham. Jest powiedziane, Bóg jest Bogiem Abrahama. To sam Bóg tak powiedział. Pierwszy jest Abraham. On dał przykład dla wszystkich ludzi, abyśmy wstępowali w jego ślady. On ze względu na swoje zaufanie do Boga stał się przykładem do naśladowania. Przykładem wiary, przykładem zaufania do Boga. Patrzmy na Abrahama. Ale kochani, to nie jest takie proste, abyśmy tak sobie ufali bez niczego, nie mając żadnego wsparcia. Zobaczmy, chyba w Rzymian apostoł Paweł rozważa tą sytuację z Abrahamem. Patrzcie, Abraham, chociaż nie miał żadnej podstawy, ażeby wierzyć, a nie, to Hebrajczyków, przepraszam, jest powiedziane, nie miał żadnej podstawy, aby wierzyć. Do tego wszystkiego zobaczył jeszcze obumarłe łono swojej żony Sary, prawda? Obumarłe łono. I zobaczył, że sam ma już prawie 100 lat, a ona 90. No to co? Zwątpił w sercu swoim, powiedział, nie będę już miał dziecka, nie będę miał potomka. Tak? Tam jest zupełnie inaczej powiedziane. Widząc te niemożności, jeszcze bardziej uwierzył Bogu. A wiecie, dlaczego jeszcze bardziej uwierzył Bogu? No bo zobaczył, że to wszystko już jest niemożliwe, więc Bóg powiedział, ja nie mam żadnych wątpliwości, że to da. Żadnych. Nieważne, nawet jeśli umrę, to potomek będzie. W jaki sposób? No bo Bóg mnie wzbudzi z martwych i potomek musi być. Czyli jeszcze większy cud będzie. A czyli jeśli moja żona normalny sposób już nie może urodzić, ja spłodzić jako mężczyzna też już nie jestem w stanie, no to znaczy, że jeszcze większy cud będzie. Jeszcze większy cud. Widzimy, wzmocniona została jego wiara. Czy my, jako ludzie, gdybyśmy patrzyli na umierające ciało, na wszelkie starania, które czynimy, żeby to ciało podtrzymać, a ono nic nie daje się podtrzymać, byśmy bardziej wierzyli? Kto by bardziej wierzył? Nie ma takich, tak? Nie ma chętnych. To powiem tak. Jeśli jesteś pewny, że ty będziesz wierzyć, no to Bóg cię przeprowadzi przez taką próbę. No żebyś był przykładem dla innych ludzi, żeby inni zobaczyli, jak trzeba wierzyć. Dlatego może dobrze, że nikt się nie zgłosił, bo by przeszedł przez taką próbę. Bo Bóg doświadcza człowieka. Jeśli człowiek daje świadectwo, jeśli człowiek się wypowiada w konkretny sposób, to Bóg doświadcza, aby stał się przykładem dla innych, do naśladowania. Potrzebujemy przykładów do naśladowania. Naprawdę potrzebujemy. I one nas podtrzymują na duchu, kiedy czytamy o tym, kiedy dowiadujemy się o tym. Dlatego pamiętajmy, to jest ważne. Czwarty anioł zatrąbił i ugodzona została 1/3 słońca, 1/3 księżyca i 1/3 gwiazd. Tak, iż jedna ich część zaćmiła się i dzień przez 1/3 część swoją nie jaśniał, podobnie i noc. Wyobrażacie sobie? Jeśli 12 godzin na przykład trwa dzień, 8 godzin słońce świeci, 4 godziny ciemność. W nocy księżyc przez jakiś okres czasu świeci, 1/3 tego czasu nie świeci. Nie ma. Czarno się zrobi. Możemy powiedzieć, no dobrze, no to jak w nocy księżyc nie będzie świecić, będzie taka czarna noc, no to sobie latarnię powłączamy na ulicę. A co zrobimy w dzień? Też żaróweczki sobie powłączamy? Żeby oświetliły nasze pola, żeby oświetliły nasze sady? Wyobrażacie sobie, dzisiaj słońce jest za chmurami. Ale świeci, jest. Dlatego jest widno, dlatego jest dzień. Pomimo, że chmury zasłaniają. Ale wyobraźcie sobie, chmur nie ma, a słońce nie świeci. Wiecie, jak czarno się zrobi? To nie będzie zwykłe zaćmienie słońca. Będzie czarno, żadnego światła nie będzie. Takie wydarzenia będą miały miejsce. A my mamy być przygotowani na to, żeby jeśli nas nie będzie już tutaj na ziemi, to nie musimy się do niczego przygotowywać, ale jeśli jeszcze będziemy tutaj na ziemi, to my mamy być naprawdę gotowi na to, ażeby w naszych sercach słońce tak świeciło, aby oświetlało wszystko dookoła. Przypomnijmy sobie, jak była ciemność egipska, prawda? Pamiętacie, co było w ziemi Goszen, gdzie mieszkali Izraelici? A w Goszen słońce świeciło. A w Goszen słońce świeciło. Tu, gdzie ty mieszkasz, może słońce akurat świecić. Może akurat świecić. Jeśli będziesz słuchać głosu Bożego. Jeśli będziesz słuchać Bożych ostrzeżeń. Dlatego, kochani, to wszystko przychodzi, abyśmy się przygotowali, abyśmy nie spali, żebyśmy się obudzili. żebyśmy zaczęli słuchać, co Bóg do nas mówi. Wiecie, ja wam powiem, czytamy Pismo Święte, czytamy wiele innych ostrzeżeń, proroctw. Co z nimi robimy? Ja nie mówię tylko do was, co wy z nimi robicie. Ja mówię wszystkich do nas wszystkich, do siebie też. Co robimy z tym wszystkim, jak Bóg nas ostrzega? Kochani, rozdawałem taką książeczkę tutaj w zborze Wizja Piekła. Pamiętacie? Pamiętacie, że była taka książeczka? Ktoś pamięta? A co pamiętacie z tego, co tam jest opisane? Jak sobie to do serca bierzemy? Bóg ostrzega przez sług swoich proroków. Jak jesteśmy przygotowani na to, co Bóg mówi? Pismo Święte ostrzega nas. Co robimy z tym? Powiedzmy, książka. Możemy machnąć ręką. Nie? No i słusznie, no. To książka. Ale Pismo Święte. Pismo Święte to wszystko mówi, o tym wszystkim ostrzega, co tam w tej książce jest podkreślone. A więc nie trzymaj się książki, trzymaj się Pisma Świętego. Tam to jest tylko pewne objaśnienie tego, co w Słowie Bożym jest powiedziane. W Słowie Bożym nie musisz książki. Daj się ostrzec Pismu Świętemu. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy lekkomyślnie żyją na tym świecie. I nic sobie nie robią z tego, co zostało do nas wypowiedziane. Kochani, matka ostrzega dziecko swoje. Nie dotykaj, bo się poparzysz. Nie dotykaj, bo się poparzysz. Nie dotykaj, bo się poparzysz. A, mamo, co się stało? Poparzyłem się. Nie jest tak w naszym życiu? Bóg mówi, bądź mi posłuszny. Bądź mi posłuszny. Bądź mi posłuszny. A, panie, a co się stało? No nie byłem ci posłuszny i mnie dopadli. No tak. Dokładnie tak jest. Ale kochani, to przychodzi tylko do czasu. Kiedy przekroczymy to, co nagromadziliśmy i przekroczymy już ilość tego, co Bóg założył, żeby dotąd i koniec, to co się wtedy stanie? Bóg rozbierze swój płot ochronny, zabierze swoich aniołów, zabierze tych, którzy mieli ciebie bronić i powie, dobra, żyj jak chcesz. A wtedy co się okaże? No mizerne to będzie. Ale dalej jest powiedziane, piąty anioł trąbi. I kiedy zatrąbił piąty anioł, to jest ciekawe wydarzenie. Jest powiedziane, że kiedy anioł zatrąbił, spadła z nieba znów gwiazda. Ale jakaś szczególna gwiazda. Może to będzie jakaś dziwna gwiazda. W każdym bądź razie ta gwiazda uderzy w taki sposób w ziemię, że odkryje czeluści, że odkryje piekło. I stamtąd wydostanie się szarańcza. Słowo Boże mówi szarańcza, a ta szarańcza miała nad sobą króla, anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apolion, a po polsku brzmi niszczyciel. Kochani, niszczyciel wyjdzie z demonami, a żeby dotykać ludzi, w jaki sposób dotykać? Pismo Święte i to określa bardzo wyraźnie. A żeby wyrządziły krzywdę ludziom, ażeby nakazano im, aby nie zabijały ludzi, lecz dręczyły przez 5 miesięcy, a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą. I będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. Kochani, dziwny czas. Ludzie nie będą mogli umrzeć. Niektórzy powiedzą, no dobrze, no to samobójstwo popełni i umrze. O, nie, nie umrze. Jak to się będzie działo? A widzimy, Bóg coś przewidział. Bóg coś przewidział i na pewien czas zatrzymuje śmierć. Pomyślmy sobie, Bóg może zatrzymać śmierć, bo przecież Słowo Boże mówi, jeśli wierzymy Słowu Bożemu, Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus odniósł zwycięstwo nad szatanem, nad piekłem i nad śmiercią. To znaczy, że jest teraz Panem nad śmiercią. Co to znaczy? że bierze śmierć, odsuwa na bok i żaden człowiek nie może umrzeć. No jak sobie rozbije głowę, to cała zawartość czaszki mu się wyleje. No to co, umrze? Nie. Powiecie, niemożliwe. A jak serce uszkodzi, to co? A jak zawał będzie, jak nóż trafi w serce, to co? No nic. Nie umrze. Powiecie, niemożliwe. Możliwe, bo Pismo Święte tak mówi. Kochani, ja przypominam sobie pewnego starszego człowieka, któremu naukowiec tłumaczył, że nie jest możliwe, ażeby wieloryb połknął Jonasza, bo ma za mały przełyk. Nie może połknąć. Nie ma mowy. I udowadniał, i pokazywał rysunki, i zdjęcia, i rozmiary, wszystko udowodnił temu starszemu człowiekowi. Wiecie, co ten starszy człowiek na koniec powiedział? Wie pan co? Ja panu powiem tak, że jeżeli w Piśmie Świętym by było napisane, że Jonasz połknął wieloryba, to ja bym uwierzył, bo to Pismo Święte mówi. I tak trzeba Słowu Bożemu wierzyć. Dokładnie tak należy Słowu Bożemu wierzyć. Abraham jest przykładem, jak należy wierzyć. Dlatego jeżeli Słowo Boże mówi, że śmierć będzie omijać ludzi i ludzie będą chcieli umrzeć, a nie będą mogli, to znaczy, że dokładnie tak będzie. Dokładnie tak będzie. Ale będzie dotykał tylko ludzi, którzy nie mają pieczęci Bożej na sobie. Będziesz mieć pieczęć Bożą na czole i wszyscy będą cię omijać. Powiecie, niemożliwe. Przykład jest zapisany w Piśmie Świętym. Pamiętacie, jak było z narodem izraelskim? Jak oba odrzwia i nadproże pomazali krwią? I szedł anioł śmierci i co? Wszystkie te domy, które miały pieczęć Bożą, ominął. Wszystkie domy, które miały pieczęć Bożą, ominął. W tych czasach będzie dokładnie to samo. To był przykład, żeby nam pokazać, jaka będzie przyszłość ludzkości. To jest przykład, który nam pokazuje i ostrzega nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. A kiedy szósty anioł zatrąbi, usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. Widziałeś, że tam są jacyś aniołowie związani nad Eufratem? Tam gdzieś w pobliżu Iraku. Słyszałeś o tym, że tam są jacyś aniołowie związani? Wszyscy przychodzą, wycieczki, wybierają się w tamten rejon, zwiedzają, patrzą za ogrodzeniem w klatce. Czterech aniołów leży związanych. I się pytają, a ile czasu? O, tysiące lat już jesteśmy związani. Nic takiego nie widać, prawda? Nic nie widać, ale jest. To wiecie, jak kiedyś z pomocą ze Związku Radzieckiego. Nie widać, a nie słychać, a idzie. Tak? Tak mówili wtedy tak żartowali. Wydawałoby się, no jest napisane w Piśmie Świętym, ale nie widać, nie słychać. To znaczy, że nie ma. Takie jest normalne wnioskowanie u ludzi. Jak nie widać, nie słychać, to znaczy, że nie ma. Ale nie u Boga. Bo możesz nie widzieć twoimi oczami, możesz nie słyszeć twoimi uszami, a rzecz ma miejsce w duchowym świecie. I Słowo Boże mówi, że na ten czas tych czterech aniołów, czyli demonicznych aniołów, nieposłusznych Bogu, które były nieposłuszne, kiedy Bóg powoływał ludzkość do istnienia na ziemi, były nieposłuszne i oni zostają uwolnieni, ci cztery aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok. Dokładnie przygotowani na ten czas. I oni wtedy będą uwolnieni. Kiedy zostaną uwolnieni, oni są po to uwolnieni, aby wytracić 1/3 ludzi. Możecie sobie wyobrazić taki pogrom? Miliard Może więcej? Możecie sobie wyobrazić? Jakaś klęska żywiołowa, największa, o jakiej słyszałem, to jest 900 tysięcy ludzi w Chinach w trzęsieniu ziemi zginęło. 900 tysięcy ludzi. Powiedzmy milion. A to będzie więcej niż miliard. Wyobrażacie sobie taki pogrom? Coś strasznego. Ale Słowo Boże mówi nie dla dzieci Bożych. A kiedy ci aniołowie wyjdą, to Słowo Boże mówi, że będą mieli ze sobą wojsko. Będzie wyraźnie widoczne wojsko demoniczne tych czterech aniołów. Wiecie, jaka liczba jest nawet wymienione, ile ich będzie? 2 miliardy miliard. Miliarda to jest 10 tysięcy, czyli 10 tysięcy razy 10 tysięcy to jest 100 tysięcy i razy 2. 200 milionów, to jest 100 milionów. 200 milionów wojska. 200 milionów demonów. Na czele czterech czarnych aniołów. Co wam to przypomina? Film science fiction, prawda? To jest dobry na film. To jest scenariusz gotowy. Do tego wszystkiego jest powiedziane, że trzech plag będą używać, żeby wybić 1/3 ludzkości. A te trzy plagi są tutaj wymienione. Ogień, dym i siarka. Ogień, dym i siarka. Co wam to przypomina? Dokładnie. To jest piekło. Piekło będzie za nimi szło. Na ziemię wyjdzie piekło. Ludzie nieraz mówią, o, to jest straszne, piekło na ziemi. Dobrze mówią, będzie piekło na ziemi. Jeszcze nie jest. Ludzie nie wiedzą, jak to wszystko wygląda. Będzie na ziemi piekło. Do tego stopnia, że 1/3 ludzkości wyginie. I jak my wszyscy mamy się w tym wszystkim znaleźć? Kiedy zatrąbi siódmy anioł, Słowo Boże już nie mówi o jakichś kataklizmach, które spadają. Jest powiedziane już o tym, że Pan przyszedł na sąd i będzie sądził i odda sprawiedliwość. Także jest tu już sąd, więc nie będziemy się zajmować akurat tą siódmą trąbą, bo jest to sprawa już sądu Bożego i tam będzie już okazana Boża sprawiedliwość. Ale kochani, kiedy my tak słuchamy takiego słowa, to chce nam się jakby wrócić do tego, co prorocy powiedzieli. A kiedy Jeremiasz rozpoczynał swoją służbę, to na samym początku, w pierwszym rozdziale, w siódmym wersecie jest powiedziane na to, rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz. I będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Do kogokolwiek poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Więc musisz pójść do każdego i powiedzieć wszystko, co Bóg ci każe przekazywać. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie. Rzekł do mnie Pan. Oto wkładam moje słowa w twoje usta. Patrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. I 17 werset mówi, ty więc przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co ja ci każę. Nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Oto ja czynię cię dziś miastem warownym, słupem żelaznym, murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom, jego pospólstwu. I będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą. Bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Nie tylko do Jeremiasza tak Bóg powiedział. Ale podobne słowa są wypowiedziane też do Ezechiela. W 2 rozdziale od 1 wersetu jest powiedziane i rzekł do mnie, synu człowieczy, stań na nogi, a będę z tobą rozmawiał. A gdy przemówił do mnie, wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi. Usłyszałem tego, który mówił do mnie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie. Zarówno oni, jak i ich ojcowie odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego. Do synów o zuchwałej twarzy, nieczułym sercu. Do nich cię posyłam. A ty mów do nich, tak mówi Wszechmocny Pan. A oni, czy będą słuchać, czy nie? Bo to dom przekory. Poznają, że prorok był wśród nich. Ale ty, Synu Człowieczy, nie bój się ich. Nie bój się ich słów, chociaż cię otaczają ciernie i mieszkasz wśród skorpionów. Nie bój się ich słów, nie drżyj przed ich obliczem, gdyż to dom przekory. Lecz mów do nich moje słowa, czy będą słuchać, czy nie, gdyż są przekorni. Ty zaś, Synu Człowieczy, słuchaj, co ja mówię do ciebie. Nie bądź przekorny jak dom przekory. Otwórz swoje usta i zjedz, co ci podaję. A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. I rozwinął go przede mną, a był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, jęki i biadania. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem moje usta, dał mi ten zwój do jedzenia. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, nakarm swoje ciało, napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci dziś daję. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. Potem rzekł do mnie: Synu człowieczy, idź, udaj się do domu izraelskiego i przemów do nich moimi słowami. Nadto rzekł do mnie: Synu człowieczy, wszystkie moje słowa, które będę mówił do ciebie, przyjmij do serca i słuchaj uszami. Idź więc, udaj się do wygnańców, do synów twojego ludu i przemów do nich i powiedz im: tak mówi Wszechmocny Pan, czy będą słuchać, czy też nie. Potem duch podniósł mnie i słyszałem za sobą potężny łoskot, gdy chwała Pana podnosiła się ze swojego miejsca. Był to szum skrzydeł żywych istot, gdy się nawzajem dotykały, oraz turkot kół tuż przy nich. Potężny łoskot, a duch podniósł mnie i porwał z sobą. I szedłem w zaprawionym goryczą podnieceniu ducha, a ręka Pana mocno mi ciążyła. I przyszedłem do Tel Awiw, do wygnańców mieszkających nad rzeką Kewar. I przebywałem tam osłupiały 7 dni wśród nich, a po upływie 7 dni doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, na stróża domu izraelskiego cię powołałem. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu. I dlatego to słowo dzisiaj słyszymy. Dlatego Pan je posyła, abyśmy dali się ostrzec. Wiecie, kochani, nie najmądrzejszy jest ten, który ma dużo rozumu w głowie, ale ten, który cię da ostrzec. Ten, który słucha Boga. Wiecie, ja wam powiem, bardzo często widzi się, że ludzie, którzy są naprawdę wybitnie zdolni, nie nadają się na przykład do grupy uwielbiającej. Dlaczego? Przecież są tacy zdolni. Dlatego, że są indywidualistami i nie umieją słuchać. Co Słowo Boże mówi? Posłuszeństwa chcę, a nie ofiary. Jeśli chcesz przyjść na to miejsce i być tutaj przez 2 godziny, a później powiedzieć: idę do domu, ofiara została spełniona, to Bóg mówi: ja nie chcę ofiary. Ja chcę posłuszeństwa. Ja chcę posłuszeństwa. Nie możesz odbębnić nabożeństwa i pójść do domu całkiem spokojny. Byłem, zaliczyłem, kreseczkę mogę postawić, punkcik, krzyżyk mam na swoim koncie. Nie masz żadnego krzyżyka na swoim koncie, jeśli nie uczysz się posłuszeństwa Bogu. Bóg chce ciebie zatrzymać, na przykład tutaj jeszcze przez 5 godzin zostaniesz. A co z kartoflami? A co z drugim daniem? A co z zupą? No a co z owocami? Co z ciastem? Panie, 5 godzin? Nie mogę. Dzisiaj nie mogę. Zaplanuję sobie 2 tygodnie wcześniej, nie, miesiąc, pół roku wcześniej. To może. Widzimy, jak jesteśmy nastawieni do tego, by Bogu oddać to, do czego On nas nawołuje. Gotowy jesteś zostać tutaj dłużej, bo Pan tak chce. Jeśli nie jesteś gotowy zostać, bo Pan tak chce, to też i w życiu zastanów się, czy na pewno wszystko chcesz prowadzić w życiu, co On ci mówi. Jeśli takiej drobnej rzeczy nie możesz zrobić dla Niego. Ja nie teoretyzuję. Ja mówię naprawdę, żebyśmy rozważyli. Dzisiaj Pan nie powiedział przeze mnie, przekaż im, żeby po nabożeństwie 5 godzin zostali. Nie, nie, nie. To są moje tylko przykładowe słowa. To Pan mi nic takiego nie powiedział. Także nie zatrzymuję was. Nie. Idźcie, ofiara spełniona. Ale chcę tylko powiedzieć, czy jesteśmy gotowi na wprowadzenie w życie wszystkiego, co On od nas zażąda. Kochani, przywiązani jesteśmy do ziemi, do zwykłych ziemskich spraw. Pomyślmy, jest niebo przed nami. Jesteśmy przywiązani do ziemi, to spłoniemy razem z ziemią. Bo ziemia i rzeczy na niej spalone będą. Na pewno będą. Słowo Boże tak mówi. Dlatego nie ucz się przywiązywać się do ziemi. Nie przywiązuj się do ziemi, ani rzeczy na niej. Ale patrz na to, co jest Pańskie, na to, co jest Boże. Bóg ci będzie dawał przyjemności różne, Bóg ci będzie dawał błogosławieństwo, Bóg ci będzie dawać różne rzeczy, które będą przynosić ci szczęście, radość, zadowolenie. Czy myślicie, że Bóg chce nam wszystko zabrać i wszystkiego nas pozbawić, nic nam nie dać? Nic z tych rzeczy. To jest nasz Ojciec Niebiański. U Niego jest wszelki dobry dar, który z nieba zstępuje. To wszystko będzie nam dane, ale dajmy się ostrzec. Dajmy się ostrzec. Nie machajmy ręką. A tam, kto wie, czy to prawda? Piekło, czy ono tak wygląda? A kto to wie? No jak to kto wie? Jezus Chrystus wie. No On dobrze wie i ostrzega nas. Mówi, słuchajcie, piekło będzie wyglądać tak, 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 tak. Przypomnijcie sobie historię o bogaczu i Łazarzu. Pamiętacie? I jest ta rozmowa. To Bóg tak sprawił, że ta rozmowa była możliwa. I zobaczcie, Jezus Chrystus tam jest. Jest ktoś, kto został zbawiony dla Pana. A tamten człowiek, który męki cierpiał, powiedział co? Wyślij tam Łazarza, żeby ostrzegł moje dzieci, bo też trafią tutaj. Co powiedział? Prorokom nie wierzą, to i tobie nie uwierzą, jeśli tam pójdziesz. Ludzie myślą, że jak ktoś stamtąd wyjdzie i ostrzeże, to już na pewno wszyscy ludzie uwierzą. Była siostra Baker w piekle, Jezus Chrystus ją tam prowadził, wróciła, opowiedziała wszystko i co? A no nic, spłynęło jak po kaczce. A no właśnie. Tak to jest właśnie z ludźmi. Z Izraelitami, z Żydami tak było. Oby nie było tak samo z nami. Bo Słowo Boże nas ostrzega. Słowo Boże nam mówi, nie lekceważmy. Bo staniemy kiedyś przed rzeczywistością, która nie będzie mogła się wycofać. Nie będzie wyjścia już z niej. I po prostu nie wiadomo. W tył nie ma gdzie. Do przodu to tylko pali ogień i nie wiadomo co robić. Kochani, dajmy się ostrzec. Jezus Chrystus nam mówi i będą coraz bardziej te wszystkie wydarzenia nadchodziły i to wszystko będzie się do nas coraz bardziej przybliżać. Zwróćmy uwagę na wydarzenia, które się będą działy. Pierwsza trąba, grad, ogień, krew, 1/3 ziemi i drzew, cała zielona trawa spłonęły. Druga trąba, góra ognia wpadła do morza, 1/3 zwierząt morskich okrętów uległy zniszczeniu. Trzecia trąba, gwiazda z nieba spadła, 1/3 rzek, źródeł wód zostały zatrute i wielu ludzi zmarło od tych wód. Czwarta trąba, uderzone została 1/3 słońca, księżyca i gwiazd, zaćmiły się, nie świeciły przez 1/3 dnia i nocy. Piąta trąba, gwiazda spadła z nieba i otworzyła studnie otchłani. Wyszła szarańcza. Szósta trąba, uwolnienie 4 spętanych aniołów, aby wytracili 1/3 ludzi. 3 plagi zniszczenia. Ogień, dym i siarka. I siódma trąba, czas sądu ostatecznego. Same złe rzeczy. A gdzie dobre? No w Jezusie Chrystusie. To wszystko, co tu czytamy, dotyczy ludzi, którzy nie służą Bogu. Wszystko dotyczy ludzi, którzy nie służą Bogu. I może cię to wcale nie obchodzić. pod warunkiem, że dasz się ostrzec, posłuchasz Twojego Boga i będziesz żyć według Jego polecenia. To wszystko Ciebie nie będzie dotyczyć. A już plagi te ostateczne, to będziesz gdzieś tam z góry na chmurce siedzieć i patrzeć, jak to się wszystko wydarzy. Plagi to już będą wylewane, te wszystkie czasze i to już będziesz tylko oglądać. Widzem będziesz w teatrze. Nie będziesz się z tego cieszyć, ale będziesz się radować, że ty tam nie jesteś. Kochani, i na koniec przypomnę tylko, jak pewien brat mówił, jakie trzy cuda zobaczymy, kiedy z tej ziemi będziemy odchodzili. Jednym zdziwieniem będzie, jeżeli zobaczysz w niebie ludzi, których się nie spodziewałeś, że tam będą. Drugie wielkie zdziwienie, które będziesz miał, to jeśli nie zobaczysz tam ludzi, o których byłeś pewny, że tam będą. A trzeci, największy cud, jaki zobaczysz, jeśli siebie tam zobaczysz. Pamiętajmy o tym, to jest naprawdę ważne. Abyśmy nie oceniali innych, tylko dbali o to, żebyśmy sami tam trafili. I niech was Bóg błogosławi. Amen.